Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Davida A. Kilpatricka należy do serii poświęconej ocenie psychologicznej i jest praktycznym, opartym na badaniach przewodnikiem po trudnościach w czytaniu. Autor, psycholog szkolny i badacz rozwoju umiejętności czytania, łączy w niej wiedzę z zakresu diagnozy, psychologii poznawczej oraz dydaktyki. Jej głównym celem jest wyjaśnienie, dlaczego część dzieci ma trwałe problemy z rozpoznawaniem słów, płynnością i rozumieniem tekstu oraz jak odróżniać ich przyczyny. Kilpatrick szczególnie mocno akcentuje rolę świadomości fonemowej, czyli zdolności dostrzegania i celowego przekształcania pojedynczych głosek w słowach. Pokazuje też znaczenie ortograficznego uczenia się słów, dzięki któremu czytelnik przestaje mozolnie rozszyfrowywać wyrazy i zaczyna rozpoznawać je automatycznie.
To nie jest wyłącznie podręcznik testów.
Oto omawia, jak interpretować wyniki w kontekście nauczania, jak planować profilaktykę oraz jakie elementy interwencji mają najsilniejsze uzasadnienie naukowe. Książka kierowana jest przede wszystkim do psychologów, pedagogów, nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami mającymi ryzyko dysleksji lub już rozpoznane trudności w czytaniu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, świadomość fonemowa jako klucz do trwałego opanowania dekodowania. Centralną tezą Kilpatricka jest to,
że świadomość fonemowa ma znaczenie większe niż zwykła umiejętność usłyszenia rymu, podziału słowa na sylaby czy rozpoznania pierwszego dźwięku. Chodzi przede wszystkim o świadome operowanie fonemami, a więc najmniejszymi jednostkami dźwiękowymi mowy. Uczeń powinien umieć na przykład usunąć głoskę ze słowa, zastąpić ją inną albo połączyć usłyszane fonemy w całość. Autor traktuje te umiejętności jako ważny fundament nauki czytania alfabetem, ponieważ zapis literowy reprezentuje właśnie strukturę dźwiękową języka. Kiedy dziecko nie potrafi stabilnie analizować głosek, reguły łączenia liter z dźwiękami pozostają dla niego kruche i trudne do zastosowania w nowych wyrazach. Kilpatrick odróżnia zatem powierzchowne ćwiczenia językowe od nauczania, które rozwija dokładną analizę fonemową. Podkreśla również, że ćwiczenie tej zdolności nie powinno zastępować systematycznej nauki relacji między literami a głoskami. Oba składniki muszą współpracować. Świadomość fonemowa umożliwia zrozumienie struktury słowa, natomiast znajomość zapisu pozwala wykorzystać tę wiedzę podczas czytania i pisania.
Takie ujęcie wyjaśnia, dlaczego dzieci mogą pozornie znać litery, a mimo to nadal czytać wolno, zgadywać wyrazy lub stale popełniać podobne błędy. Po drugie, ortograficzne uczenie się słów, czyli przejście od wysiłku do automatyczności, autor wyjaśnia,
że biegłość w czytaniu nie polega na zapamiętywaniu wyglądu całych wyrazów jak obrazków. Kluczowym procesem jest ortograficzne uczenie się, często opisywane jako tworzenie trwałych powiązań między wymową słowa, jego znaczeniem i kolejnością liter. Gdy takie powiązanie zostanie utrwalone, czytelnik może rozpoznać wyraz szybko i bez ponownego analizowania każdej litery. Dzięki temu zasoby uwagi zostają uwolnione dla rozumienia zdania i tekstu. Kilpatrick wykorzystuje ten mechanizm, aby podważyć częste przeciwstawianie czytania fonicznego, czytaniu opartemu na rozpoznawaniu słów. Automatyczne rozpoznawanie nie jest alternatywą dla analizy literowo-głoskowej, lecz jej dojrzałym rezultatem. Dziecko najpierw musi wielokrotnie i dokładnie połączyć zapis z dźwiękową strukturą słowa. Szczególnie istotna staje się tu jakość reprezentacji fonologicznych, ponieważ nieprecyzyjne rozróżnianie głosek utrudnia zapamiętanie kolejności liter. Autor zwraca uwagę, że uczeń z trudnościami może poprawnie odczytać wyraz w danej chwili, ale nie utrwalić go na tyle, by rozpoznać go natychmiast przy kolejnym spotkaniu. Diagnoza powinna zatem badać nie tylko poprawność pojedynczej próby, ale też płynność, trwałość uczenia się oraz zdolność czytania nieznanych słów.
To rozróżnienie pozwala lepiej zrozumieć źródła wolnego i męczącego czytania.
Po trzecie, diagnoza oparta na wielu danych, a nie na jednym wyniku testowym.
Drociuk części diagnostycznej Kilpatrick sprzeciwia się redukowaniu oceny trudności w czytaniu do pojedynczego ilorazu inteligencji, jednego testu osiągnięć albo prostego porównania wyników. Rzetelna ocena powinna odpowiadać na pytanie, jakie konkretne procesy utrudniają uczniowi naukę oraz jak wpływają one na funkcjonowanie szkolne. Dlatego potrzebne są dane o dokładności i płynności czytania słów, czytaniu pseudowyrazów, rozumieniu tekstu, pisowni, świadomości fonemowej oraz historii rozwoju i nauczania dziecka. Ważne jest również ustalenie, czy problem dotyczy głównie dekodowania, czy raczej języka i rozumienia. Uczeń może czytać słowa sprawnie, lecz słabo rozumieć tekst z powodu ograniczonego słownictwa, trudności językowych albo niewystarczającej wiedzy.
Z kolei inny uczeń może dobrze wypowiadać się ustnie, lecz nie radzić sobie z rozpoznawaniem zapisu. Te profile wymagają odmiennych działań.
Autor kładzie nacisk na interpretację wyników, nie na mechaniczne przypisywanie etykiet. Test ma dostarczyć przesłanek do decyzji edukacyjnej, a nie sam w sobie stanowić wyjaśnienie problemu. DBIS w praktyce oznacza to także uwzględnienie jakości wcześniejszego nauczania i odpowiedzi na interwencje.
Jeśli dziecko otrzymało systematyczne, odpowiednio intensywne wsparcie, a trudności pozostają, wnioski diagnostyczne stają się mocniejsze.
Takie podejście chroni zarówno przed pochopnym rozpoznaniem dysleksji, jak i przed przeoczeniem realnej potrzeby specjalistycznej pomocy. Po czwarte, profilaktyka przez wczesne przesiewanie i systematyczne nauczanie podstaw. Kilpatrick przedstawia trudności w czytaniu jako problem, któremu często można częściowo zapobiegać.
Jeśli ryzyko zostanie zauważone odpowiednio wcześnie,
nie oznacza to obietnicy, że każda trudność zniknie, lecz wskazuje na wagę działań przed utrwaleniem porażek i niechęci do czytania.
Wczesne badania przesiewowe powinny identyfikować dzieci mające słabszą znajomość liter, kłopoty z łączeniem głosek, analizą fonemową, nauką nazw liter czy szybkim nabywaniem podstawowych umiejętności czytelniczych. Sam przesiew nie jest jednak diagnozą. Ma wskazać, kto potrzebuje bliższego monitorowania i dodatkowego, celowanego nauczania. Autor konsekwentnie wiąże profilaktykę z jakością instrukcji klasowej. Dzieci potrzebują wyraźnego i uporządkowanego wprowadzania relacji litera-głoska, okazji do ćwiczenia dekodowania oraz pracy nad strukturą fonemową słów.
Podejście oparte wyłącznie na kontakcie z książkami, zgadywaniu z kontekstu lub zapamiętywaniu wyrazów nie daje wielu uczniom wystarczającej podstawy. Szczególne znaczenie ma regularne sprawdzanie postępów. Dzięki niemu nauczyciel może odróżnić chwilowe opóźnienie od sygnału, że zastosowane metody nie przynoszą efektu.
W tej perspektywie profilaktyka jest procesem decyzyjnym. Najpierw zapewnia się dobre nauczanie wszystkim, następnie szybko zwiększa wsparcie tam, gdzie dane pokazują taką potrzebę.
To ogranicza ryzyko, że dziecko latami ćwiczy niewłaściwie, zanim otrzyma pomoc. Na koniec interwencja dla uczniów z dysleksją musi być precyzyjna, intensywna i mierzalna.
W odniesieniu do utrwalonych trudności autor nie proponuje jednego uniwersalnego programu ani prostych ćwiczeń na dysleksję. Podstawą interwencji ma być profil ucznia.
Jeżeli zasadniczy problem dotyczy dekodowania i słabego nabywania automatycznego rozpoznawania słów, wsparcie powinno obejmować systematyczną pracę nad relacjami litera-głoska,
czytaniem i zapisem słów oraz rozwijaniem zaawansowanej świadomości fonemowej. Kilpatrick podkreśla, że szczególnie potrzebne mogą być zadania wymagające manipulowania fonemami, ponieważ sama praktyka czytania nie zawsze naprawia osłabiony fundament fonologiczny.
Jednocześnie ćwiczenia muszą łączyć się z drukiem, a nie pozostawać wyłącznie zabawami słuchowymi.
Ważne są także intensywność, częstotliwość oraz natychmiastowa informacja zwrotna.
Uczeń z poważniejszymi trudnościami zwykle potrzebuje więcej celowanych prób i mniejszej grupy niż dziecko korzystające wyłącznie z nauczania ogólnoklasowego.
Autor odrzuca myślenie, że poprawa nastąpi automatycznie wraz z wiekiem albo dzięki samemu zwiększeniu liczby przeczytanych książek.
Postęp powinien być regularnie mierzony za pomocą zadań odpowiadających celom interwencji.
Jeśli nie następuje poprawa, należy zmienić intensywność lub charakter pracy, zamiast obwiniać ucznia za brak wysiłku.
Tak rozumiana pomoc jest zarazem dydaktyczna i diagnostyczna, dostarcza danych o tym, jak dziecko reaguje na dobrze dobrane nauczanie.
Podsumowując, książka będzie szczególnie wartościowa dla psychologów szkolnych, pedagogów specjalnych, logopedów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób prowadzących diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w czytaniu.
Skorzystają z niej także studenci tych kierunków oraz rodzice, którzy chcą lepiej rozumieć, dlaczego samoczęste czytanie nie zawsze rozwiązuje problem. Jej praktyczna wartość polega na połączeniu pytań diagnostycznych z decyzjami dotyczącymi nauczania. Czytelnik otrzymuje nie tyle listę testów lub gotowych etykiet, ile ramę pozwalającą ustalić, co jest osłabione, jakie dane są potrzebne i jak monitorować skuteczność pomocy. Intelektualną korzyścią jest uporządkowanie pojęć, które bywają mylone dekodowania, płynności, rozumienia, świadomości fonemowej oraz automatycznego rozpoznawania słów. Na tle wielu publikacji o dysleksji książka wyróżnia się silnym oparciem w poznawczych mechanizmach uczenia się zapisu, zwłaszcza w relacji między analizą fonemów a ortograficznym uczeniem się słów. Nie przedstawia trudności w czytaniu jako jednorodnej kategorii ani nie obiecuje szybkich rozwiązań. Zamiast tego proponuje ostrożne rozumowanie oparte na wielu źródłach danych, wczesne wykrywanie ryzyka i interwencję dopasowaną do konkretnego profilu. Warto jednak pamiętać, że jest to pozycja specjalistyczna, mocno osadzona w anglojęzycznej literaturze i systemie alfabetycznym. Jej zasady trzeba rozsądnie adaptować do języka polskiego, jego ortografii oraz lokalnej praktyki diagnostycznej. Mimo tego stanowi wyjątkowo użyteczne źródło dla osób szukających naukowo uzasadnionego spojrzenia na naukę czytania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David L. Cow, Kilpatrick, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.